Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. W ten środowy poranek kończymy już powoli nasze czterodniowe rekolekcje, nasz święty czas, czas łaski, dany od Boga po to, żeby bardziej trochę skupić się na własnym sercu, by do Niego się zbliżyć i Jego bardziej poznać. Dziś liturgia słowa wyjątkowo obfita, mimo że Ewangelia jedna z najkrótszych czytanych w czasie naszych rekolekcji, to bardzo obfita w symbole, w przekaz, w znaczenie, i to jawne, i to ukryte. I dzisiejsze nasze refleksje skupimy na takich trzech obszarach. Najpierw dotkniemy samej tej prawdy wyrażonej w Ewangelii. Zainspirowani tą dzisiejszą Ewangelią powiemy sobie o Matce Najświętszej, o Maryi, o jej znaczeniu, jej roli w życiu duchowym naszym. I wreszcie zakończymy nasze rozważania refleksją o świętym Józefie. I dobrze się składa, bo dzisiaj i Wigilia Jego uroczystości, i jednocześnie Środa, Jego dzień, jak Kościół już od wieków w tradycji swojej to przeżywa. Zanurzmy się zatem, kochani, teraz w tę dzisiejszą Ewangelię. Z tym fragmentem na pierwszy rzut oka można się bardzo łatwo i szybko rozprawić. Można zacytować słowa Jezusa, gdy mówi, że nie przyszedł znieść, ale wypełnić prawo i proroków, i wzywa nas, byśmy wypełniali przykazania. I tak też innych uczyli, i tyle. Ale ten fragment można niestety trochę spłycić, gdy się go wyrwie z kontekstu, gdy się go ogołoci z tego, co przed nim i co po nim w Ewangelii Mateuszowej. Zanim więc wnikniemy w to, co chce nam Chrystus przekazać dziś, to powiedzmy najpierw parę słów też o kontekście w ogóle, z jaką sceną mamy do czynienia. Gdzie, kiedy i komu Jezus mówi te dzisiejsze słowa, że nie przyszedł znieść, że przyszedł wypełnić, i co to właściwie oznacza. Zacznijmy od tego, kochani, że najpierw Chrystus wchodzi na górę, tak zwaną dziś Górę Błogosławieństw, by tam właśnie pouczyć nas o tych błogosławieństwach. Znamy błogosławieństwa Jezusowe. Błogosławieni cisi, błogosławieni ubodzy i tak dalej. Później mówi do uczniów, że są solą ziemi, że są światłem świata, i dopiero później następuje ten fragment dziś przytoczony. Jakby jest takim finałem, taką puentą w pewnym sensie tego, jak Jezus uczniów prowadza dopiero w prawdę na swój temat. Bo to jest świeżutko po ich powołaniu. To są początki drogi apostołów z Chrystusem. I już na początku tej drogi, zaraz po tym, jak mówi o błogosławieństwach, zaraz po tym, jak wzywa uczniów do tego, by byli solą ziemi, by byli światłem świata, by tak siebie samych traktowali i tak przeżywali swoją misję, zaraz po tym mówi do nich tak: Nie myślcie, że przyszedłem znieść prawo i proroków, czytamy, ale wypełnić. Dosłownie, nie myślcie, że ja przychodzę katalizaj, to znaczy obalić. Nie myślcie, że przyszedłem zniszczyć, obalić prawo bądź proroków. Nie, ja przyszedłem wypełnić, ale uwaga, i tutaj bardzo ważna uwaga, nasze polskie wypełnić może oznaczać zarówno wykonać, jak i napełnić. A słowo, którego używa tu Chrystus, plerozai, tłumaczymy dosłownie właśnie jako dopełnić, uzupełnić. A nie tylko wykonać, jako czynność. Chrystus mówi dzisiaj swoim uczniom, w tym i mnie i Tobie, że On tradycję żydowską, Torę, prawo i proroków udoskonala, uzupełnia, nadaje im sens, pogłębia. Nie tyle z nimi zrywa, obala czy znosi i nie tyle je wykonuje, co uzupełnia, udoskonala. I później mówi do swoich uczniów, i kto je wypełnia i uczy wypełniać, jak czytamy, będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebieskim. I dosłownie znów, nie tyle co wypełnia i uczy wypełniać. Hosdan pojeze kai didakse. Kto je czyni i ich naucza, ten będzie wielkim, megas w Królestwie Niebieskim. Jak czynię przykazania i przez to uczę ich, jestem światłem świata, solą ziemi, moimi czynami ukazuję ich piękno, wtedy będę megas, będę mega w Królestwie Bożym. I teraz, kochani, jeszcze jeden ważny szczegół. Wierzę, że przebrniemy jakoś cierpliwie przez te biblijne rozróżnienia. Trochę niefortunny podział fragmentów, ponieważ po tym fragmencie następuje jeszcze wers 20. I to on dopiero kończy tę scenę. A to zdanie, które pada po tym fragmencie, jest bardzo istotne. Dlatego mówię wam, że jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie, znamy te słowa, dosłownie, jeśli wasza sprawiedliwość nie perisseise, nie obfitowałaby bardziej niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, to byście nie weszli do Królestwa Niebios. Bibliści tak nas uczą, szczególnie Adrian Leske, taki kanadyjski biblista, zwraca bardzo mocno na to uwagę w swoim komentarzu biblijnym, że to zdanie sensem przynależy do tego fragmentu, jest jego puentą, jest wręcz punktem kulminacyjnym, jak ten biblista pisze. Więc cały ten fragment z tym 20 wersem możemy streścić w ten sposób. Kochani uczniowie, ja nie obalam prawa i proroków, nie mówię wam nic nowego, ale raczej uzupełniam, nadaję sens, pogłębiam. Po drugie, ty będziesz wielki, będziesz megas, będziesz mega, jeśli najpierw będziesz te przykazania usensowione przeze mnie na nowo czynił i przez to ich nauczał, przez swoje uczynki, a nie tylko przez słowa. I dlatego, jeśli tak będziesz robił, czyli będziesz żył przykazaniami, którym ja nadaję sens, to dlatego wtedy właśnie twoja sprawiedliwość będzie obfitować bardziej niż u faryzeuszów. Będzie prawdziwą sprawiedliwością. Czemu? Bo faryzeusze tylko nauczają i innych rozliczają, ale serce mnie przylegają do tych przykazań. Liczą się bardziej z literą niż z duchem prawa. O to chodzi w tej dzisiejszej scenie. Ja, Jezus, przychodzę nie katalizaj, ale plerozaj, dopełnić, uzupełnić, na nowo położyć akcenty, udoskonalić. Bo uczeni w piśmie i faryzeusze przez lata wypracowali swoje słynne 613 przykazań i znali wszystkie zewnętrznie wymagane uczynki sprawiedliwości i to był według nich warunek, aby wejść do Królestwa Bożego, aby posiąść Królestwo. Zapomnieli o tym, że prawo i prorocy, że prawdziwa Tora, że prawdziwa nauka Boża jest zainteresowana wiernością Bogu i wiernością bliźniemu, a nie tylko zewnętrznym wypełnianiem przepisów, a nie tylko formalizmem. Prorok Jeremiasz żali się w 8 rozdziale swojego proroctwa, że ta nauka Boża, ta Tora została zamieniona w kłamstwo przez, jak to pisze prorok, kłamliwe pióro pisarzy. I zapowiada później prorok, że Bóg będzie musiał ustanowić nowe przymierze. I w tę prawdę wprowadza dzisiaj Jezus także i mnie i ciebie. W prawdę o tym, że zgodnie z obietnicami proroków przyjdzie czas, gdy Bóg wypisze na nowo swoją Torę w sercach ludzi. Jak śpiewa TGD, na serca tablicach. I właśnie taką Torę głosi Jezus. I zwraca uwagę moją i twoją na to, że prawdziwa sprawiedliwość, ta obfitująca sprawiedliwość, ta doskonalsza niż faryzejska polega na tym, że ja Jezusowy sens przykazań znam i wcielam w życie. W tym dzisiejszym fragmencie Jezus wyjaśnia nam wszystkim, o co tak naprawdę chodzi w zachowywaniu Jego przykazań. Dlatego mówi, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie będzie zmieniona. Co to dosłownie znaczy? Dosłownie nie będzie pominięty ani jod, ani waw. Co to jest jod i waw? To są dwie najmniej znaczące litery alfabetu hebrajskiego. Wiesz jakie? Takie, które często opuszczano wręcz. W tych słowach Jezusa kryje się taki piękny symbol jakby. Drodzy uczniowie, to, co się wam wydaje godne opuszczenia i pominięcia, właśnie to będzie istotne do samego końca. Jakby chciał powiedzieć, to nie wasza doskonałość zewnętrzna, faryzejska, ale wasze skupienie się na najbardziej potrzebujących, na tych najbiedniejszych i na tym, co w tobie najbiedniejsze, to właśnie doprowadzi ciebie do królestwa. To, co najmniejsze, najbardziej wzgardzone, najbiedniejsze, nie przestanie być dla Jezusa ważne aż do końca. Jakie piękne zdanie. Także Jezus w tym zdaniu nie wzywa do skrupulatniejszego czy jakoś bardziej drobiazgowego przestrzegania prawa, ale wzywa po prostu do innej postawy. Do innej postawy. Dlatego później już bardzo praktycznie tłumaczy swoim uczniom, w czym się ta postawa ich ma wyrażać. W tym, żeby zamienili oko za oko na miłość nieprzyjaciół. W tym, żeby wrogów swoich nie tyle nienawidzili, ile im przebaczali i miłowali. Do takiego stanu Chrystus chce doprowadzić serce moje i twoje, bo z takim sercem jest w stanie się przyjaźnić. Bo serce faryzejskie i krnąbrne nie zżyje się z Jezusem, który jest tak bardzo pokornie i głęboko zainteresowany człowiekiem, jego relacją z Bogiem. A teraz odkryjmy gdzieś w tym wszystkim Maryję, o której chcemy powiedzieć w drugiej części naszej nauki dzisiejszej. Odkryjmy tu Matkę Bożą. Zapytasz, gdzie tu jest Maryja teraz? Gdzie ksiądz w tym znalazł Matkę Bożą? A, bo ksiądz Częstochowy to wszędzie znajdzie Matkę Bożą. Nie do końca. Choć może trochę. Dlatego wyjaśniliśmy dosłowne znaczenie słów, kto je czyni i naucza. Ponieważ w bardzo podobnych kategoriach Biblia mówi właśnie o Maryi. Bo jak wiemy z Ewangelii, ona rozważała, zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu. W niej najlepiej się zrealizowało to, o co Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii chodzi. O to, żeby Jego przykazania uzupełnione z tym nowym sensem zachowywać w sercu, wtłaczać w życie. To ona jest w tym mistrzynią. I tak też nauczała innych. Zobacz, choćby Kana Galilejska, zróbcie wszystko, co wam powie mój syn. Tutaj jest Maryja w tym fragmencie. I teraz, kochani, zastanówmy się, czemu w ogóle ten temat jest istotny? Po co w ogóle o Matce Bożej mówić? Można pomyśleć, a taki zwyczaj, że rekolekcje czy dni skupienia kończy się po prostu nauką o Matce Bożej. Nie, to nie tylko zwyczaj. To jest sprawa wyjątkowo ważna, zwłaszcza na te czasy, które dogmatyk Gerhard Held nazywa czasami Maryi. Mówi, że dzisiejsze czasy to są czasy Maryi. W podobnym zresztą tonie Chrystus mówi do Alicji Lęczewskiej, której pisma mistyczne są zbadane przez Kościół i wydane pod tytułem Świadectwo. My czasami na Matkę Bożą patrzymy w taki sposób, że jest po prostu wzorem, że jak się Maryja modli, tak ja się będę modlił, tak jak ona pokorna, tak i ja będę pokorny. Ale w tym chodzi o coś głębiej. Nie tylko o jej naśladowanie, ale o relację osobistą z nią, która, jak za chwilę powiemy, jest bardzo istotna dla osiągnięcia świętości, o której żeśmy wczoraj też mówili w nauce o świętym Piotrze. Rozpocznijmy, kochani, może od tego tytułu, który jest nam jakoś najbliższy Polakom. Królowa Polski. Można pomyśleć, no po prostu wróg nas najechał, nie mieliśmy gdzie uciec, znikąd ratunku, to żeśmy do Matki Boskiej uciekli i obwołali ją Królową Polski. No nie do końca. Ta historia jest, dzięki Bogu, coraz bardziej znana, choć wciąż może zbyt mało znana, że Maryja, królową Polski ogłosiła się sama. Jesteśmy na początku XVII wieku. Taki włoski jezuita, sługa Boży, Juliusz Mancinelli, 14 sierpnia, w Wigilię Wniebowzięcia Matki Bożej, w 1608 roku modli się pobożnie w swojej kaplicy w klasztorze Il Gesù Nuovo w Neapolu. I nagle doznaje objawienia, bo on bardzo Matkę Bożą kochał, więc mu taką łaskę dała, że mu się objawiła. I Matka Boża w tym objawieniu pojawia się jako bardzo piękna, dostojna. I Juliusz pyta ją: Matko Najświętsza, jakim tytułem mam Ciebie nazwać tak piękną? A Maryja odpowiada mu: a czemu mnie jeszcze nie nazywasz Królową Polski? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ jego dzieci osobliwą miłością pałają ku mnie. Osobliwą miłością, sui generis, swojego rodzaju, na swój sposób, na swój polski dziecięcy sposób, kochają mnie. Dlaczego mnie jeszcze nie nazywasz Królową Polski? Zobacz, ile to jest lat przed ślubami Jana Kazimierza. Piękny szczegół. Matka Boża objawia się Mancinelliemu ze Stanisławem kostką u stóp. Co ciekawe, Mancinelli był jego 13 lat starszym kolegą z zakonu jezuitów. Zresztą był, jak to potwierdzają kroniki, świadkiem jego śmierci. Właśnie już Mancinelli świadczył też o śmierci, o momencie i sposobie śmierci świętego Stanisława Kostki. Co się dzieje dalej? Juliusz Mancinelli, urzeczony tym objawieniem, poruszony dogłębnie, informuje, jak najszybciej się da, swojego kolegę jezuitę z Polski, ojca Mikołaja Łęczyckiego. Następuje szybki proces poinformowania przez Łęczyckiego, później króla Zygmunta III Wazy, oraz dowiaduje się o tym nasz polski, prężnie działający tu w Krakowie jezuita, ksiądz Piotr Skarga. Od samego początku też, jak potwierdzają to kroniki, akcentowano mocno, że to wydarzenie naszło nas z Włoch, tak żeby nikt nie mógł nam zarzucić, żeśmy sobie to jako Polacy wymyślili sami. Tak swoją drogą, zobaczcie w ogóle, jaki szok dzisiaj na mszy świętej mamy psalm 147 był śpiewany właśnie przed Ewangelią przed chwilą. Chwal Jeruzalem Pana, umacnia bowiem Twoje bramy i błogosławi Twoim synom i nie uczynił tego dla innych narodów. Tak, nie uczynił tego innym narodom. Gdy wspominamy właśnie teraz prawdę o Maryi jako Królowej Polski, to nawet ten psalm dzisiejszy jakby przypomina nam ważną rzecz. Nie uczynił tego Bóg dla innych narodów. To jest dar, ale w tym darze mieszka też zobowiązanie. Wróćmy teraz dalej do Krakowa. Poruszenie w mieście jest ogromne. Bardzo szybko dowiadują się o tym także Polacy z innych miast. A krakowianie robią zbiórkę i fundują koronę. Gdzie ta korona? Jak spojrzysz na rzut beretem bliską nam wieżę mariacką, to zobaczysz. Ukoronowano wieżę Kościoła Matki Bożej, Kościoła Mariackiego. A co najlepsze w tym wszystkim, że od średniowiecza wieże kościelne są symbolem Matki Bożej właśnie. Zobacz, lud polski, gdy korona powoli chwiała się już na głowach polskich królów, bo dobrze wiemy, jak ta końcówka wyglądała już później, to Polacy oddali koronę Matce Bożej, jakby mówiąc w tym akcie: tak, Mario, Ty bądź naszą królową, Ty ratuj, bo my nie jesteśmy sami w stanie, skoro chcesz, skoro sama się nazywasz naszą królową, skoro nas sobie wybrałaś, to rządź. Przyjmujemy Twój dar, przyjmujemy ten tytuł. Niecałe dwa lata później ojciec Juliusz Mancinelli, który od pierwszego swojego objawienia chciał się do Polski udać, wreszcie przybywa na Wawel, wita go król i pierwsze co robi, to na Wawelu odprawia mszę świętą za Polskę i doznaje drugiej z trzech swoich wizji, w czasie której Matka Boża mówi do niego tak: Juliuszu, ja jestem królową Polski, jestem matką tego narodu, który jest mi tak bardzo drogi. Ty wstawiaj się więc do mnie za Polskę, a ja w zamian będę Ci, tak jak zawsze, miłościwą. Juliusz, Włochu, módlże się, chłopie, za Polskę moją. I tylko to, a ja w zamian będę Twoje sprawy załatwiać. Jak bardzo Polska droga musiała być Matce Bożej. Trzecia wizja Juliusza już na koniec jest przeciekawa i w wyjątkowym kontekście. 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Matki Bożej, w 1617 roku Juliusz Mancinelli już u siebie we Włoszech doznaje ostatniej z trzech wizji. I Maria, królowa Polski, mówi do niego tak: Juliuszu, mój synu, za twoją cześć, jaką masz do mnie w Wniebowziętej, obiecuję ci, że dokładnie za rok ujrzysz mnie w niebie, a tu, na ziemi, póki żyjesz, nazywaj mnie zawsze królową Polski. Dokładnie rok później, w nocy z 14 na 15 sierpnia, w Wigilię Wniebowzięcia w 1618 roku, Juliusz Mancinelli umiera dokładnie co do dnia 50 lat po Stanisławie Kostce, swoim koledze. Zobacz, co ty masz jako Polak. Te sprawy cię dotyczą. Nie tylko z tej racji, że akurat dzisiaj tu jesteś, ale krew polska w tobie płynie. Bóg posługuje się też ludzkimi uwarunkowaniami. Bóg uwzględnia granice obywatelstwa, mentalności. Posługuje się nimi. Przecież sam stał się człowiekiem w konkretnym narodzie, z konkretną historią i mentalnością. To nie jest bez znaczenia. Matka Boża czegoś od ciebie chce. Mogłeś się urodzić o każdej porze, w jakimkolwiek innym kraju, w każdej innej epoce, w jakimkolwiek miejscu świata. A tutaj, na tej ziemi, w tym czasie chciał Bóg, byś się urodził już po przyjęciu Maryi za królową naszą. Maryjność to taka synteza katolickości. Tu nie chodzi o ckliwość naszą polską czy o pobożność. Maryjność nie jest jedną z opcji do wyboru czy z pobożności w Kościele, nie. My czasem tak mówimy, że ja czczę Ritę, ja czczę Błażeja, no a ja czczę Matkę Bożą, a ja Pio. Dobrze, czcimy wszystkich, ale nie zapominajmy, że tamci święci przed Maryją klękają. Że Maryja jest królową tych świętych, że jest matką tych świętych, że bez niej tamci święci nie byliby nawet świętymi. Dlatego święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, tak bardzo ukochany też przez Jana Pawła II, pisze w swoich dziełach, między innymi w książeczce Tajemnica Maryi, takie może szokujące dla niektórych zdanie: Maryja jest zbawieniem. A w innym miejscu traktatu o nabożeństwie do Matki Bożej pisze, że Maryja jest najlepszą, najpewniejszą i najszybszą drogą do świętości. Dlaczego? Zapytasz, czemu, jak, dlaczego? No to zastanów się, czy my Jezusa mamy naśladować, czy Go poprawiać. Naśladować, bo jest bezbłędny, jest idealny, doskonały w tym, co mówi i co robi. Więc skoro mój Jezus, mój nieomylny Bóg, chciał pod sercem Maryi dorastać, pod jej sercem nabierać kształtów i przez nią zbliżyć się ze mną, to ja chcę Go w tym naśladować i też pod jej sercem nabierać kształtów, też przy niej się wychowywać, dorastać i przez nią zbliżać do Boga. Skoro Maryja rodzi Bożego Syna, to i mnie Boże dziecko będzie rodzić, będzie mi dawać to dziecięctwo Boże, o którym tyle żeśmy w tych rekolekcjach mówili. Ona jest mamą. Ty jesteś permanentnie przedmiotem jej tęsknoty i troski, nawet teraz. Nie musisz się bać o to, że kult Maryi przerośnie kult Jezusa. Ten zarzut jest absurdalny, ponieważ, jak czytamy w wizjach Elżbiety z Hesji choćby, gdy Bóg Ojciec stwarzał duszę Maryi, gdy Anna ją poczęła, był to największy, najczystszy wypływ miłości Boga Ojca w niebie. I wówczas całe niebo oddało pokłon, a szatan z żadnej strony nie mógł zranić jej duszy strzałą grzechu pierworodnego. Zobacz, Matka Boża nie jest skażona grzechem, to znaczy, że jej wola nie została zdeformowana nigdy przez grzech. A nie ulegając grzechowej deformacji, nigdy nie pragnęła czegokolwiek innego niż Bóg, bo jej wola była z wolą Boga zjednoczona. Dlatego Maria nie jest w stanie prowadzić ciebie gdziekolwiek indziej niż do Boga i jej najważniejszym i pierwszym pragnieniem właśnie jest zjednoczenie się twoje z Jezusem. Więc nie bój się z nią przeżywać swojej codzienności. Bądź spokojny, bo tych trzech panów na literę J, Jana, Józefa, Jezusa, i tak nie prześcigniesz miłości do niej. Ale warto tą miłością się karmić i ją rozwijać. Ten rok dla nas to jest 100 lat bitwy warszawskiej, w czasie której nas cudownie uratowała, o czym wiemy też 100 lat Jana Pawła. 100 lat, 100 lat. Akurat tak się nam złożyło. I zanim o tym Janie Pawle powiemy, jego miłości do Maryi, to skupmy się jeszcze na innym Janie. Już nie Pawle, ale apostole. Bo ta postać z Biblii nam też o maryjności może dużo powiedzieć. My znamy Jana Apostoła z kilku scen, co najmniej w Ewangelii. Kojarzy się nam na przykład z tą sceną, gdy pod krzyżem Chrystus oddaje Janowi Maryję za matkę. To czytamy, że od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Dosłownie po grecku eista idia. Do tych jego, do tych własnych. I tu się urywa zdanie. Uczeń wziął ją nie tyle do siebie, do swojego domu, ile do własnych, jak komentuje choćby ksiądz Remigiusz Popowski, biblista, do własnych spraw, relacji, do swojej codzienności. Przyjąć Maryję do wszystkiego, co mnie dotyczy, do mojej troski o dzieci, o męża, o wiarę, o szkołę, o zdrowie, o bezpieczeństwo, życie i przyszłość, o piękną codzienność. Do tych wszystkich moich chcę przyjąć Maryję. Zobacz. Jana Apostoła Chrystus nazywa synem dwukrotnie na kartach Ewangelii. Pierwszy raz, gdy gorliwy i krewki Jan Apostoł chciał wymodlić Armagedon dla wioski, która nie przyjęła Jezusa, tak Jezusa kochał, że chciał z ziemią zrównać wioskę, która go nie przyjęła. Jezus nazywa go wówczas synem gromu. Do niego i jego brata mówi Boanerges, synowie gromu. Ale po paru latach, gdy Jan Apostoł towarzyszy Jezusowi, nawraca się, rozwija, pogłębia. Jakby na finale tej drogi z Jezusem słyszy z jego ust już inne imię. Niewiasto, to syn twój. Już nie gromu, ale twój. Z syna gromu stać się synem Maryi. To jest droga duchowego rozwoju Jana Apostoła. To jest droga jego nawrócenia. Znamy też Jana Apostoła z tej sceny, gdy w czasie ostatniej wieczerzy spoczywa, dosłownie leży na piersi Jezusa, bo spożywano wówczas, zresztą do dziś w tych kręgach tak się spożywa wieczerze, należąco. Jan spoczywa na sercu Jezusowym. Ale po śmierci Chrystusa, jak czytamy z kolei w objawieniach Anny Katarzyny Emerich, Jan dosłownie tuli się do jej serca. Od serca Jezusa do serca Maryi zawędrował ten apostoł, bo w jej sercu wciąż słyszał Jego, bo te dwa serca są ze sobą doskonale zjednoczone. Tak można kochać Maryję nie tylko będąc Janem Apostołem w Ziemi Świętej. Tak też możesz Ty, bo Ciebie też obejmuje ta obietnica. Jesteś ochrzczony, jesteś Bożym dzieckiem, bratem Jezusa. Więc też ta bliskość serca Matki Bożej Tobie się należy. I to Jan Paweł też zrozumiał bardzo dobrze. I może z jego życia, kochani, takie dwie sceny. Dla niektórych do dziś zresztą szokujące, a potwierdzone i opisane w książce 15 dni z Janem Pawłem II autorstwa biskupa Franciszka Follo. Ten biskup wspomina w swojej książce, że gdy niedługo po zamachu, po wyjściu ze szpitala, Jan Paweł II nie był jeszcze na tyle aktywny, by wszystkie obowiązki spełniać, to zapraszał swoich współpracowników przynajmniej na obiad i w tych okolicznościach z nimi pewne rzeczy omawiał. I biskup Follo wspomina, że w czasie jednego takiego posiłku Jan Paweł II się zwierzył. Powiedział tak: gdy poczułem, jak kula przeszywa mój brzuch, wołałem wtedy w sercu tylko jedno. Jak myślisz, co wołał papież Bożego Miłosierdzia? Maryjo, ufam Tobie, Maryjo, ufam Tobie. Co się dokonało w sercu Jana Pawła, że taka reakcja w ułamku sekundy? To i psychologowie potwierdzają, że w takich chwilach człowiek bardzo często wzywa osobę sobie najbliższą, przy której czuje się bezpiecznie. To jest taki wręcz automatyzm serca człowieka. W takich momentach nawet niektórzy wspominają, że w Auschwitz ludzie czasami krzyczeli: mamo. I nie ma czasu na zastanawianie się, kto jest tą najbliższą osobą. Jan Paweł w tym ułamku sekundy, gdy był świadomy, że właśnie umiera, że może umrzeć, woła w sercu: Maryjo. On naprawdę się z nią zjednoczył. Naprawdę była jego mamą. I do jakiego stopnia przeżywał Jan Paweł II swoje oddanie Matce Bożej? O tym mówi nam jego drugie wspomnienie, opisane przez biskupa Follo. Jan Paweł przy tym obiedzie mówi tak. Do dnia zamachu decyzję o encyklikach i podróżach apostolskich podejmowałem sam. Ale od dnia mojego zamachu rolę papieża pełni Maryja. Szok. Naprawdę dokonało się to, o czym święty Ludwik pisał w swoim dziele. Że człowiek, który co dzień szczerze, wiernie, choćby własnymi słowami poświęca się Maryi, wkrótce dostępuje przedziwnej łaski, która wcale nie jest zarezerwowana tylko dla mistyków. Dostępuje łaski zjednoczenia się z Matką Bożą. Maryja zaczyna go chronić jeszcze bardziej, jak lwica walczyć jak o swoje maleństwo. Dlatego dobrze, że w tym czasie jej wizerunki w naszych oknach, że w tym czasie ten różaniec co wieczór polskie rodziny na całym świecie odmawiają. Anna Katarzyna Emmerich też opisuje, co Mel Gibson zresztą w pasji swojej uwzględnił, że Piotr, o którym mówiliśmy wczoraj, gdy zdradził Jezusa, to w tych wyrzutach swoich później, gdzie pobiegł, Matce Bożej się wypłakać. To ona podprowadza mnie i ciebie też do konfesjonału. Piotr się jej wyżala, Jan się do niej tuli. Uczniowie przerażeni w wieczerniku przy zamkniętych drzwiach z nią się modlą. Zobacz, nasze drzwi też są dziś zamknięte. Też jesteśmy zgromadzeni sami, może trochę wystraszeni. Ona jest za zamkniętymi drzwiami razem z Tobą, w tym lęku, w tych obawach, w tym oczekiwaniu na Boże zmiłowanie. Bez jej serca na pewno przegramy, z jej sercem wygramy na pewno. Decyzja jest tylko, czy pozwolę się jej uratować. Odpowiedź na wiele naszych pytań, wątpliwości, lęku znajdziemy w Maryi. Ona jest stolicą mądrości. Dlatego ten temat tak ważny, bo to temat, który diabła rani. Maryja. Tak pięknie mówił też w styczniu na jednym z apeli arcybiskup Wacław Depo. Takie jedno proste zdanie, które teraz jeszcze lepiej rozumiemy. Chcąc być sobą, musimy być Maryjni. Chcąc być sobą, nie tylko jako Polacy, ale też jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, musimy być Maryjni, bo ona jest naszą Matką i Matką Kościoła, dlatego ten Kościół dzisiaj też ona ubezpiecza, ale też pozwala nam przekroczyć zgorszenie, jakie być może niejednego z nas dotyka w Kościele i na zewnątrz. Maryja, jak pisze Wojtyła w swoim niedawno wydanym Areopagu, była pierwsza wtajemniczona w prawdę o Trójcy Świętej, w zwiastowaniu. Anioł mówi jej o tym, że Bóg Ojciec sprawi, że ona urodzi Jego Syna, a Duch Święty ją osłoni. Proszę bardzo, w paru zdaniach dogmat o Trójcy Świętej, jej pierwszej, tak jasno Bóg go powierza. I skoro Bóg wtajemnicza Matkę Bożą w swoje sekrety jako pierwszą, to ja też tak chcę. Ja też chcę ją pierwszą wtajemniczać i jej moje sekrety powierzać. Bo nigdy nie słyszano, żeby zawiódł się ktoś, kto jej cokolwiek poświęca czy oddaje. Maryja jest drogą do Jezusa, ale nie jest tylko funkcją, jakimś tajemniczym podprowadzaczem do Boga. Ona jest osobą, jest mamą. Ona się też indywidualnie nam udziela. Z nią można i warto mieć osobną relację. Dlatego Kościół nie tylko poleca, ale zobowiązuje wszystkich duchownych i konsekrowanych w Kościele, by ostatnią z modlitw brewiarzowych, ostatnią modlitwą przed snem było co? Wezwanie do Matki Bożej. Czy ty wiesz, że każdy ksiądz i każdy zakonnik i zakonnica na świecie, zanim oczy zamknie, to do Matki Bożej mówi? Tak musi być. Tak Kościół każe od wieków. Nie bez powodu. I jak pisze Maria Zagredy w swoich wizjach, przy Matce Bożej każdy grzesznik zostaje wyniesiony na szczyty świętości. I pisze, że święty Józef, który nie był niepokalanie poczęty, choć wielki święty, że przy niej został wywindowany na szczyty świętości Józef. Dlatego na końcu o nim jeszcze wspomnimy, o naszym Józefie. Tutaj, w środowy poranek w Krakowie, gdzie ulice pustkami zioną, a smok wawelski ogniem, my o Józefie mówimy, bo to patron tego miasta i Krakowa. Zresztą Kościoła Powszechnego patron również. Wiesz, jak do tego doszło, że Józef stał się patronem Krakowa? Historia jest przerażająca. Trzeba się najpierw cofnąć do XVI wieku. Pod koniec XVI wieku, przypadkowo zresztą zniecony pożar na Wawelu, powoduje, że płonie praktycznie cały zamek, a ocalała jedynie katedra. Co robią ludzie? Uciekają się do świętego Józefa. Oprócz pożaru Polska jest później nękana przez różne kataklizmy, przez zarazy również. A w 1703 roku potężny huragan nawiedza Kraków i niszczy wielką część miasta. Masakra jakaś w tym Krakowie. Patrz, co się dzieje dalej. W 1707 rok wybucha zaraza. Ogromna zaraza, jak kroniki potwierdzają. Zaraza w 1707 roku pochłonęła 20 tysięcy ofiar w samym Krakowie. Co robią krakowianie? Uciekają się do świętego Józefa. Historycy szacują, że między rokiem 1702 a 10 Polska cała straciła 1/3 ludzi, a sam Kraków ile stracił mieszkańców w tych latach? 2/3. Ponad 65% mieszkańców wszystkich. Wobec takiego nawału nieszczęść od XVI wieku aż po początek XVIII, wobec tak licznych katastrof, Polacy, szczególnie krakowianie, szukali nadprzyrodzonej pomocy. I Józef wkrótce zostaje oficjalnie obwołany patronem Krakowa. Przy szczególnym zaangażowaniu radnych miasta Krakowa. Naprawdę, można o tym przeczytać. Wielu z nich należało wtedy do arcybractwa, już arcy wtedy bractwa świętego Józefa. Poszli za sugestią karmelitów. Nie zastąpili ci nasi karmelici, prawda ojcze Marcinie? Za radą karmelitów idąc postanowiliby udać się po ratunek do świętego Józefa. I o tym wspominamy, o tym chcemy mówić dzisiaj, w środę, w dzień, który od wieków Kościół Józefowi poświęca, w Wigilię jego uroczystości, w ostatnim dniu nowenny, którą Kościół na całym świecie odmawia ku czci świętego Józefa w tym czasie. Mówimy o nim. A Maria Zagredy w swoich objawieniach cytuje Matkę Bożą, która sama jej powiedziała, że gdyby istniał wówczas na ziemi człowiek doskonalszy i świętszy od Józefa, to niewątpliwie on dostałby pod opiekę Jezusa i nią. Józef był najdoskonalszy, najczystszy. Nie był niepokalanie poczęty, ale całkowicie zapatrzony w niepokalaną. Więc ja też tak chcę. Z Józefem, z Maryją damy radę. Kończymy nasze 4-dniowe rekolekcje wielkopostne. Niech te refleksje, jakie Bóg dał nam w swoim słowie w tym czasie, niech nas prowadzą nie tylko do końca Wielkiego Postu i nie tylko do końca tego kryzysowego czasu epidemii, ale w ogóle przez dalsze nasze życie duchowe, rodzinne, społeczne. Byśmy pamiętali o tym Jezusie z pierwszego dnia rekolekcji, który jest wrażliwy, delikatny, nie potępia i prawdę mówi z miłością. Byśmy umieli nasze serca Jezusowi oddawać, jak w drugim dniu mówiliśmy, do nich wchodzić, je rozrywać i tam wpuszczać osobistą modlitwę. Byśmy nie bali się naszej grzeszności, jak mówiliśmy to wczoraj, ale twórczo z Jezusem ją przeżywali. I byśmy nie tylko zewnętrznie nasze przykazania Boże zachowywali, ale przede wszystkim widzieli w nich Boga i człowieka, piękno, sens, ducha i prawdę. Byśmy się trzymali kurczowo Maryi, jak Jan Paweł, jak krakowiacy sprzed wieków i naszego świętego Józefa, do którego jutro cały Kościół powszechny, cały świat będzie wołał. I mimo, że teraz trwamy za zamkniętymi drzwiami, to pamiętaj, że za zamkniętymi drzwiami wraz z uczniami jest Maryja, czuwa na modlitwie. I choćby nawet tak było w tym roku realnie, że i Wielkanoc przyjdzie nam przeżyć przy zamkniętych drzwiach kościoła czy domu, to pamiętaj, że Jezus przychodzi mimo drzwi zamkniętych nawet. Najważniejsze, by drzwi naszych serc były dla Niego otwarte. Dziękuję kochani ojcu proboszczowi Marcinowi za zaufanie, za zaproszenie do poprowadzenia tych rekolekcji. Dzięki za modlitwę też, za rekolekcjonistę w tym czasie, o której wiem, bez niej zawsze się ciężej głosi. I za waszą, chciałoby się powiedzieć, obecność. Kościół wiąże z rekolekcjami łaskę odpustu zupełnego. I mimo, że w tak specyficznych warunkach teraz się znajdujemy, kochani, to wierzymy głęboko, że tą łaską rekolekcyjną Jezus obejmie nas wszystkich, nie tylko tu obecnych, ale także odbywających te rekolekcje dzięki mediom. Dlatego przyjmijmy odpustowe błogosławieństwo Jezus przypieczętuje to, co zrodził w naszych sercach w tym czasie i pobłogosławi nasz dalszy duchowy rozwój. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trzymajcie się.